między biegunami.
Wypoczęci. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
Wypoczęty po feriach?
Tak, i ponoć nawet opalony, powiedziano mi w mojej pracy.
No, to tak słabo widzę, że są opalenizną, bo powiem szczerze, że wracając z ferii, a też wracali ludzie z różnych części świata, gdzie ciepło było o tej porze roku, byli zdecydowanie bardziej opaleni od ciebie.
Więc... No wiesz co, stosowałem jednak blokery, bo moja skóra z tą opalenizną tak nie lubi, żeby przesadzać, więc jest dobrze.
Ale czekaj, czekaj, bo nasz gość dzisiejszy też lubi spędzać w ciepłych krajach zimowe momenty. Spoglądam na niego z opalenizną, jeszcze nie jest za dobrze, ale to o tym będziemy opowiadać także. Natomiast zapowiadając naszego gościa na przykład w dwóch zdaniach, bo tak sobie pomyślałem, żeby to zrobić, ciężko mi jest bardzo, wiesz?
To ja powiem może, kogo dzisiaj będziemy gościć w programie Między Biegunami. Będziemy gościć człowieka, którego dosie podróżnicze można by obdzielić całą redakcję Radia Kraków i jeszcze by zostało dużo, 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 dużo. Bo to człowiek nietuzinkowy, człowiek wielu profesji, różnych zajęć, różnych aktywności podróżniczych, człowiek znany doskonale ze świata 4x4, offroadowych tematów, nurkowych tematów, bo nurek zawodowy, podróżnik z krwi i kości, a mianowicie Sławomir Makaruk.
No to w takim razie kilka chwil przerwy i nasz gość w studiu Radia Kraków.
Między biegunami.
Słowo się rzekło w programie Między biegunami. Dzisiaj Sławomir Makaruk. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry wam i dzień dobry słuchaczom.
Sławku, zrobiliśmy tutaj taki krótki wstęp, w którym sami nie wiedzieliśmy...
Co powiedzieć.
Co powiedzieć, bo twoje doświadczenie podróżnicze, podróże, które odbyłeś... No jedną rzeczą sobie tylko tłumaczę. Tylko tym, że jesteś parę lat ode mnie starszy.
Słuchaj, wiesz jak jest z podróżami. Trzeba chcieć podróżować. Jak chcesz podróżować, pielęgnujesz marzenia, wymyślasz sobie nowe cele, no to w jakiś sposób nawet podświadomie do tego dążysz. W związku z tym, no, ja się wychowałem na książkach. Takich normalnych, papierowych, wiesz, to jeszcze były
my
te
też.
Czasy.
My
to
też.
To były te czasy Tomek Wilmowski i tym podobne książki. Zostało mi to do tej pory. Muszę powiedzieć, że wiele wypraw, które zrobiłem, to były wyprawy spowodowane tymi książkami. To znaczy ja coś przeczytałem i mówię, kurczę, niemożliwe.
Sprawdzę, chcę to sprawdzić.
I pojechałem, wiesz, do Gujany, czy gdzieś tam, no, taki, w takie bardzo egzotyczne miejsca. No udało mi się.
Ale Sławku, ty jak zacząłeś myśleć o podróżowaniu, bo my tak sobie dzisiaj siedzimy, XXI wiek, właściwie już trzecia dekada, połowa, internet, wszyscy podróżujemy. Co to za problem teraz wylądować w Bangkoku i znaleźć miejsce noclegowe, tak? Kiedyś to nie było takie proste, a jak ty już pomyślałeś o podróżowaniu, to było jeszcze trudniej. Z różnych względów.
Tak, tak, nie, to były w ogóle inne czasy, bo to był, pierwsza moja duża wyprawa to był rok 83, 1983.
Czyli bez paszportu. W domu.
Bez szukladzie. Paszportu w domu. Za każdym razem paszport trzeba było dostać z komendy. 83 rok, to znaczy dinozaury 3 lata wcześniej wymarły. Posługiwano się wtedy tak zwanym teleksem. To już nawet nie będę tłumaczył, co to jest. Jak ktoś będzie chciał, to sobie wygoogluje może, jeżeli takie pojęcie istnieje w necie.
Następny etap po telegramie.
Tak, po tamtamach. I to była wyprawa do Meksyku, gdzie ja z warszawskim klubem płetwonurków, bo ja przede wszystkim jestem nurkiem i cała reszta to jest, wyszła jak gdyby przy okazji. Pojechałem samochodem marki Tarpan na 6 miesięcy nurkować na półwyspie Yucatan. Potem się okazało po powrocie, już parę dobrych lat później, że byliśmy pierwszą europejską wyprawą nurkową, która nurkowała w tak zwanych cenotes, czyli w tych słynnych zalanych jaskiniach, gdzie teraz nasz kolega Krzysiek Starnaski bije rekordy. No, wszystkie
rozmawialiśmy z nim o tym, no, zresztą w naszym programie. No,
to jest od nas z klubu Krzysiek zresztą.
To tak, 83 rok, zupełnie inne czasy, tarpan, wyjazd, no i później zaskoczyło, że to będą podróże, że będę jeździł, że będę organizował, że...
Że to będzie twój zawód też w jakiś sposób na dobre.
No, tak się złożyło, ponieważ ja byłem w czasie tego wyjazdu do Meksyku najmłodszy, bo miałem 19 lat wtedy, a następny miał 35, więc tu różnica była duża. Aczkolwiek ja byłem jedyny, który mówił po angielsku, bo no, mama mi zawsze mówiła, żebym się uczył obcych języków, więc angielskiego uczyłem się od dziecka. Podczas pobytu w Meksyku nauczyłem się mówić po hiszpańsku. Tam jeszcze parę jakichś innych języków wpadło po drodze. No to jest podstawa. Bez tego poruszanie się po świecie jest trudne, naprawdę. Są kraje, gdzie po angielsku się nie mówi, więc ten hiszpański albo inny język to się jeszcze lepiej przydaje.
No dobrze, 83 rok, wyjazd, ale my nie o tym, tak, nie o prehistorii dzisiaj chcieliśmy, tak?
Poza anteną rozmawialiśmy o temacie Camel Trophy, potem rajdy Marlboro, cały światek 4x4, wyprawy nurkowe, twój harpuner, czyli twój statek.
Tak, to był statek, bo on miał 43 metry długości. Mieliśmy to razem z moim kolegą, wspólnikiem jeszcze dawno temu, ta przygoda się skończyła w 2005 roku, czyli 20 lat temu. No ale udało nam się popłynąć na Borneo i szukać skarbów, szukać wraków.
Więc my o tych tematach rozmawialiśmy i my do nich na pewno wrócimy. Troszeczkę w archeologów się kiedyś pobawimy i ciebie na pewno do naszego programu ściągniemy. Ale, więc to obiecujemy naszym słuchaczom, ale dzisiaj jednak chcieliśmy z tobą porozmawiać o tym, jak dojechać z szybowcem pod K2, czyli w Karakorum, drugi najwyższy szczyt świata. No i wzbić się tym szybowcem w powietrze, bo to też nie taka prosta sprawa, jak się okazuje. Bo to był temat twojego wczorajszego spotkania w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. No i w ten sposób można powiedzieć, że złapaliśmy się, że dzień później, w sobotę, w programie Między Biegunami o tym porozmawiamy i cię wypytamy, bo nie wszyscy mieli okazję, na pewno słuchacze Radia Kraków, być w Muzeum Lotnictwa. To, Sławku, lotnictwo u ciebie to nie jest przypadkowa też aktywność, bo ty z lotniczej rodziny pochodzisz.
Nie jest przypadkowa, aczkolwiek przez bardzo, bardzo wiele lat nie miałem jakiegokolwiek kontaktu bezpośrednio z lataniem. Dlaczego nieprzypadkowa? Moja mama była pierwszą kobietą, test pilotką, tak to się teraz mówi, czyli oblatywaczką konstrukcji lotniczych w powojennej Polsce. Miała też dużo różnych sportowych, szybowcowych, szybowniczych odznaczeń. Mój tata był też pilotem oblatywaczem. Natomiast ponieważ mój tata zginął w czasie oblatywania konstrukcji, to jak gdyby ja miałem szlaban na latanie i mama robiła wszystko, żebym w tą stronę nie poszedł. No i zająłem się dlatego nurkowaniem.
Czyli nie w górę, ale pod ziemię.
Tak, bo to mnie zawsze ciągnęło. Tak, to był ten etap, to był ten okres, kiedy w telewizji leciały filmy Cousteau i to działało na wyobraźnię.
Wielki Błękit się pojawił.
Tak. To już dużo później.
Tak. No tak, ale kontakty jednak z tym środowiskiem lotniczym gdzieś pozostały i my wrócimy teraz do pewnego SMS-a od pana Tomasza Kawy, mistrza szybownictwa, można powiedzieć.
I to ale nie pomyłka, bo...
Ojca, tak, wielokrotnego tak mistrza świata, czyli Sebastiana Kawy, którego otrzymałeś, będąc sobie gdzieś na Wyspach Kanaryjskich.
Tak, byłem sobie na Wyspach Kanaryjskich i dostałem SMS-a od Tomasza treści następującej. Sławek, a może byś zawiózł Sebastianowi szybowiec do Pakistanu. No to odpisałem, co mogłem odpisać? Kiedy? I to było to pierwsze zetknięcie. Ja oczywiście Tomasza pamiętałem z czasów, ponieważ nasi rodzice się znali, więc pamiętałem Tomasza i miałem z nim kontakt, ale ja jeszcze byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, bo siłą rzeczy to towarzystwo latających osób w latach 70. czy 80. nie było tak rozległe jak teraz, także ja miałem tych wujków latających i cioć latających dużo na każdym lotnisku.
Jednym z wujków był Tomasz Kawa.
A jednym z takich przyszywanych wujków był Tomasz Kawa.
Przyszedł SMS i odpisałeś od razu kiedy i jak się dalej historia potoczyła?
No i historia się potoczyła dosyć szybko, bo wróciłem do Polski. Zaczęliśmy się kontaktować już z Sebastianem mailowo i telefonicznie. Ja przyjechałem chyba w lutym albo w marcu, już nie pamiętam, do Nowego Targu i udało mi się z Sebastianem polecieć dookoła Tatr szybowcem. No to nawet nie będę wam mówił, bo to jest bardzo duże przeżycie przy pięknej pogodzie. Latanie poniżej grani i wiesz, wylatywanie potem na drugą stronę do Słowacji, czy no już zależy, jaką trasą się leci. Nieprawdopodobne przeżycie. Ja raz wcześniej siedziałem tylko w szybowcu, bardzo wiele lat temu, więc no byłem strasznie zadowolony. Podobało mi się to.
Poczułeś przedsmak Gór Wysokich z kokpitu?
No, zdecydowanie. Wiesz, ja nawet nie wiedziałem, jaka będzie moja rola w tej wycieczce, więc na początku nawet nie wiedziałem, czy ja tam będę latał. Chodziło o te rzeczy, które jak gdyby umiałem załatwić. I tak naprawdę dowiedziałem się od Sebastiana, że w zasadzie to dużo rzeczy jest załatwionych, ale na przykład nie ma papiery, w ogóle nie posuwają się do przodu, papierowe zezwolenia. Więc zacząłem, ponieważ ja na co dzień zajmuję się załatwianiem różnych rzeczy, uważam.
Niemożliwych przede wszystkim.
No, prawie niemożliwe. Czyli jestem fikserem w biznesie filmowym czy telewizyjnym, więc zacząłem szukać drogi tamtędy przez jakichś moich znajomych z okolicznych krajów, czy nie znają w Pakistanie jakiegoś fiksera, który mógłby pomóc załatwić zezwolenia. No i trafiliśmy na takiego Khalida, który się okazał dość obrotnym gościem. Zorganizował nam pierwsze zezwolenia. Mówię pierwsze, bo trzeba o tym pamiętać, bo tych zezwoleń, jak się później okazało, potrzeba było worek. Oraz wizytę w ambasadzie i tak dalej, i tak dalej. Więc coś, maszyna drgnęła.
Między biegunami.
Sławomir Makaruk dzisiaj w programie Między biegunami w Radiu Kraków. Nieobecny ciałem Sebastian Kawa także tutaj się będzie pojawiać, bo to o tej wyprawie właśnie Sebastiana Kawy, Wysokie Góry i przelot absolutnie niesamowity szybowcem.
Rozmawiamy.
Rozmawiamy, a już Sławek zaczął opowiadać o tym, jak miał przewieźć szybowiec do Pakistanu. Ty jeździłeś kiedyś z taką przyczepą wcześniej?
Nie, z taką długo nie. Ja jeździłem dużo bardzo samochodem siłą rzeczy, bo nawet napisałem książkę, jak jeździć samochodami terenowymi i w ogóle myślałem, że pojedziemy jakąś terenówką, a pojechaliśmy pożyczonym od kolegi z Nowego Targu busem z 15-metrową przyczepą.
Czyli cały skład, można powiedzieć, taki tir.
No, taki tir. Na szczęście Sebastian no, jeździ takim zestawem od nie wiem ilu lat. Nie powiem, że od dziecka, ale na pewno od dawna. W związku z tym on miał wprawę niebywałą. To dosyć szybko poszło. No wiesz, problemy się zaczynały wtedy, kiedy trzeba było na przykład przez dwie dziury w płocie przejechać tyłem. No to
już był problem.
To robił Sebastian.
No tak, więc wspomniałeś, że tona papierów była do załatwienia, aczkolwiek wracając troszeczkę w czasie, w chronologii planowania tej wyprawy przez Sebastiana, on wcześniej próbował też innych dróg. Myślał też o drodze morskiej, ale to wszystko spaliło na panewce.
Wiesz co, na to się złożyło kilka takich czynników, które były nieprzewidywalne, bo Huti i problemy z transportem przez Morze Czerwone i tam cieśninę później i wejście na Ocean Indyjski, okolice Jemenu, spowodowały, że te transporty się bardzo wydłużyły, bo część statków jechała dookoła Afryki. No i w ogóle, no tak, i termin był jakiś taki crazy. Poza tym, no nie ukrywajmy, to było bardzo drogie. A przejazd do Pakistanu szczególnie z południa Polski, na pierwszy rzut oka jest kompletnie bezproblemowy, bo jedziesz asfaltem. To jest 600 kilometrów z powiedzmy z Żywca, czy z Bielska. I tak jak patrzysz, to tak jest większość autostradą, dopiero tam w Iranie nie wiadomo, ale teoretycznie też autostrada. No i Pakistan jest podobno trochę gorszy, ale też dojeżdża się do pewnego punktu, gdzie rzeczywiście droga się psuje. No Sebastian mówi, będziemy tam za 8 dni. Ja mówię, Ja policzę 10-12. Powinniśmy się wyrobić w 2 tygodnie, jeżeli nie będzie kolejek na granicach. I okazało się, że kolejek nie było, ale były za to naprawdę przeróżne, dziwne zdarzenia, wydarzenia, o których my już zapomnieliśmy. Przede wszystkim występuje tam coś takiego jak granica, których w Europie nie ma.
Czyli w Europie się przejeżdża, po prostu jedzie się dalej. Trzeba było w długich kolejkach stać.
Nie chodziło o kolejki, tylko chodziło o, że tak powiem, delikatnie to nazwijmy, kulturę obsługi granicznej.
Byliście atrakcją turystyczną, że tak się wyrażę, podjeżdżając takim składem, taką przyczepką, bo na pewno pojawiało się pierwsze pytanie, a co panowie wieziecie w tej magicznej przyczepce? 15-metrowej.
No mieliśmy przygotowane w kilku językach słowo szybowiec, ale i tak sprowadzało się do tego, że nie byliśmy atrakcją turystyczną, tylko potencjalnymi przemytnikami Bayraktarów.
No właśnie,
dzisiaj żyjemy
w czasach dronów, bezzałogowych statków powietrznych i podejrzewam, że takie właśnie podejrzenie w waszym kierunku było kierowane.
To była zmora przy przejściu wszystkich granic, przy przekraczaniu wszystkich granic. Mamy za mało czasu, żebym ja ci opowiedział tak naprawdę wszystkie przygody na każdej granicy, jakie się wydarzyły, ale to były przygody, które nawet nie przyszły mi do głowy przed wyjazdem.
To może inaczej, gdzie poczuliście koniec cywilizacji europejskiej?
W zasadzie to już po przekroczeniu granicy bułgarsko-tureckiej. To już była pierwsi celnicy, którzy kazali nam się kompletnie, wjechać z przyczepą do prześwietlarki, wyjąć wszystko z przyczepy i z samochodu, oprócz szybowca oczywiście, było prześwietlane rentgenem, pakowane, wręczona pewna gratyfikacja i pojechane było dopiero dalej, ale to było jeszcze bez problemu. W końcu Turcja to kraj Bayraktarów, więc nikt się specjalnie nie czepiał. Potem było przejście graniczne turecko-irańskie, 1,5-2 doby później, które tureckie było bezproblemowe, natomiast po stronie irańskiej zaproszono nas na parking policyjny, tam został samochód z przyczepą odstawiony. Oczywiście powiedziano nam, że nie mamy dokumentów, a dokumenty, które mieliśmy, które były jak najbardziej właściwe, pan celnik obejrzał wnikliwie jeden karnet, drugi karnet, tak to ładnie złożył równiutko, wyrzucił do kosza na śmieci i powiedział: fałszywe.
Tak, w starym dobrym stylu, tak filmowym.
Co w takiej sytuacji robi Sławek Makaruk?
No ja wziąłem te dokumenty z kosza na śmieci, włożyłem pod pachę i wyszedłem, no bo teraz musimy przemyśleć strategię.
Plan B.
Ale niestety byliśmy trochę po przegranej stronie, bo to był czwartek. Czwartek po południu, piątek, to jest muzeumańska niedziela. W związku z tym
zaczynało się święto.
Tych klientów nie obsługujemy. Potem była sobota. W sobotę pracuje się tam powiedzmy do 12. Potem była niedziela, więc jak jest niedziela w Europie, to im się też pracować nie chce. A w poniedziałek były wybory prezydenckie. Też nikt nie pracował. Ale codziennie, bo znaleźliśmy sobie miejscowego pana od załatwiania spraw na granicy, który obiecał, że on wszystko załatwi. Drugiego dnia przyszedł i powiedział, ja w dużym skrócie opowiadam, naprawdę, bo drugiego dnia przyszedł i powiedział, że nie wolno wwozić żadnych latających sprzętów do Iranu i on to być może załatwi, ale to będzie $1000 kosztowało. Następnego dnia przyszedł i powiedział, że on już ma rozwiązanie, popakują przyczepę jedną na jedną ciężarówkę, nasz samochód na drugą ciężarówkę, nas wsadzają do trzeciego samochodu i już za $5300 dojedziemy do granicy z Pakistanem. No więc ogarnął nas pusty śmiech, ja mówię, wiesz co, to jak tak ma być, to wracamy. Bo po pierwsze, nie mamy takiej kasy na zapłacenie łapówy, bo to była przecież ewidentna łapuwa. Ale jeszcze spróbujemy telefon do przyjaciela. W tym konkretnym przypadku to był telefon do przyjaciółki, która kiedyś pracowała w dużej firmie logistycznej w Polsce i mówiła: Aśka, ratuj, czy ty masz kogoś znajomego w Iranie w firmie spedycyjnej, żeby nam to jakoś popchnął? Ona mówi: ja już nie mam, ale zadzwonię do Anety, a Aneta na pewno ma. No i dostaliśmy telefon do Anety, bo ja miałem oprócz tego, że miałem telefon, no byliśmy przy samej granicy, więc jeszcze miałem turecką kartę, a oprócz tego mieliśmy, jak się potem okazało, nielegalnie telefon satelitarny, więc ta łączność na szczęście była. Zadzwoniłem do Anety, nie znając jej kompletnie. Aneta mówi: no trzeba było wcześniej zadzwonić, bo ja mam koleżankę Marinę, która ma w Teheranie firmę spedycyjną. I dostaliśmy telefon do Mariny. No i Marina też biadoliła, powiedziała: o 20:00, to było w niedzielę, o 20:00 przyjdzie mój agent, weźmie od was dokumenty i zobaczymy, co się da zrobić. No i agent przyszedł w poniedziałek, wręczył nam całą odprawę, mówi: możecie
jechać. Sayonara, proszę.
Tak. Także to się oparło tutaj, to przejście, na dużym szczęściu.
Był moment zwątpienia tam na granicy?
Wiesz co, no czwartego dnia tak. Myśmy oczywiście komfortowo tym razem mieszkali w hotelu, bo pozwolono nam wyjść z tego przejścia. Mhm. Były łóżka i woda, więc nie ma co narzekać. Natomiast jeszcze taka ciekawostka. W Iranie samochody prywatne, osobowe jeżdżą na benzynie. Diesel jest tylko dla samochodów ciężarowych. W związku z tym tankowanie, 2200 km do przejechania od granicy do granicy, jest dość problematyczne. I jak zatankować? Ja się dowiedziałem wcześniej, bo też paru kolegów jeździ tą trasą terenówkami do Indii, czy w ogóle
drogą lądową,
jeszcze dalej. Tak. Więc powiedzieli mi: podjeżdżasz na stację, idziesz do kierowcy ciężarówki, machasz mu dolarem, dwoma, pięcioma przed oczami. Powinno się udać. No i tak też żeśmy zrobili. Podjechaliśmy na stację, gdzie był pan, który tankował ciężarówkę, tam 1200 litrów mu do baku wchodziło. No i na migi mu pokazuje, że ja chcę 70 litrów tutaj do tego małego samochodu. No on tam pokiwał głową, przełożył tą pompę, nalał mi te 70 litrów, ja mu chciałem wcisnąć jakieś pieniądze, on tak na mnie spojrzał z politowaniem, tak wiesz, pokazał: jedź. Nie wziął żadnych pieniędzy. No okazało się, że 70 litrów paliwa było tańsze niż butelka Coca-Coli, dlatego że paliwo w Iranie kosztuje 12 groszy za litr.
No to nie był problem akurat cena paliwa. Sławek Makaruk o tym, jak przewieźć szybowiec do Pakistanu w programie Między Biegunami.
Między biegunami.
Jeśli planowaliście kiedyś państwo wyprawę do Pakistanu, to na pewno nie myśleliście o tym, żeby w czasie takiego wyjazdu przewieźć szybowiec. Natomiast takie zadanie dostał nasz dzisiejszy gość w programie Między biegunami, Sławek Makaruk, który wspólnie z Sebastianem Kawą, naszym wielokrotnym mistrzem świata w szybownictwie, wyruszyli na wyprawę w Karakorum. Sławku, jesteśmy już w Iranie. Zatankowaliście bezpłatnie diesla waszego do pełna. 2200 kilometrów przed wami, żeby ten Iran pokonać, ale już w głowie na pewno mentalnie myśleliście, co się wydarzy na granicy irańsko-pakistańskiej.
Zdecydowanie tak, dlatego że no, ta granica to był koszmar naprawdę. Ten Gurbulak, miejscowość turecko-irańska granica. Ale dojechaliśmy do granicy... Dobra, jeszcze moment, przed granicą. Końcówka Iranu, tamta część Iranu i część Pakistanu, to jest obszar, który nazywa się Beludżystan. Beludżystan jest miejscem takim trochę zapomnianym przez cywilizację, ale posiadającym podobno bardzo duże złoża naturalne, więc jest ciekawym dla korporacji, biznesu i między innymi również Chińczyków. W związku z tym podróż po irańskiej stronie jest bezproblemowa, natomiast po pakistańskiej odbywa się w konwoju. Ale trzeba do tego Pakistanu trzeba dojechać. Więc pierwsza rzecz, tydzień przed naszym wyjazdem z Polski w Beludżystanie były rekordy temperatur. Czyli zanotowano 62 stopnie.
Celsjusza, cały czas Celsjusza, jesteśmy...
Celsjusza. Myśmy podróżowali przy temperaturze, bo to jest dokumentowane telefonem, mieliśmy 52,5 stopnia na zewnątrz, 30 stopni w środku.
To na szczęście
przy działającej klimatyzacji i 135 stopniach temperatury oleju w samochodzie. Czyli to już taka granica była, graniczna wartość. Ale Volkswagen jechał, w ogóle nie było żadnego problemu. On był stary, ale był naprawdę szacun. Ja nie wierzyłem, że dojedziemy tym samochodem w to i z powrotem. Nic się nie stało. Słuchaj, dojechaliśmy do granicy irańsko-pakistańskiej. Ja byłem nastawiony na następne
przejścia.
Doznania i przejścia takie same. Okazało się, że w miejscowości Taftan na granicy jest facet, który nazywa się, który przezywany jest przez podróżników King of Taftan, czyli Król Taftanu, który dostał nawet osobną kanciapę w budynku przejścia granicznego i mówi biegle po angielsku, jest tylko po to, żeby ułatwiać życie turystom.
Czyli taki superwajzor nieoficjalny.
Tak, on to jest prywatna osoba, która to robi po prostu tylko dlatego, że ma taką chęć. Nie bierze za to żadnych pieniędzy. Nienawidzi tamtych ludzi z tego przejścia po drugiej stronie Iranu. I mówi, że on właśnie, żeby przywrócić dobre imię, to on to
pomaga.
I słuchaj, bierze każdego za rękę. Przez 13 punktów, gdzie trzeba dostać 13 stempel na wszystkich dokumentach cię przeprowadza. 25 minut trwało przejście. I byliśmy przy szlabanie pakistańskim, który się podniósł. Przejechaliśmy, wjechaliśmy do Pakistanu. Tam już na nas czekali miejscowi umówieni przez naszego fiksera. Także tam sprawy poszły bezproblemowo, natomiast bardzo długo. Dlatego, że pomimo tego, że istnieją komputery i tam również też są komputery, wszystko zapisuje się na przejściu, odprawę robi się ręcznie. Ale ręcznie w takim taki wielki zeszyt, jak nie wiem, prostokątny, no z metr każda strona miała szerokości, wpisują wszystko ręcznie, częstują cię kawą, uśmiechają się, mówią po angielsku, no bo to jest przecież angielskojęzyczny kraj. No i wpisują do tego zeszytu, zamykają go, odkładają go na bok, biorą taki sam drugi i wpisują jeszcze raz, bo wszystko musi być w trzech egzemplarzach. W związku z tym odprawa trwa około 3 godzin, bo zanim to zapisali wszystko w tych zeszytach, to minęły 3 godziny. I była tylko odprawa celna, bo potem jeszcze trzeba dostać tak zwane NOC, czyli Non-Objective Certificate, czyli to jest taki dokument, który pozwala ci być w danym miejscu, że dowództwo wojskowe danego okręgu zezwala na twój pobyt i podróż w konwoju, ponieważ jest niebezpiecznie, do miejscowości Kweta, 800 kilometrów dalej. Ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem z tego pośpiechu. Myśmy dostali wizę pakistańską, którą zaczęliśmy się starać koło 10 kwietnia. Dostaliśmy 1,5 godziny przed wjazdem do Pakistanu. W ten sposób, że o 2 w nocy zadzwonił do mnie telefon, nie wiadomo...
Zaczęliście się starać w ambasadzie w Polsce.
W Polsce, tak, tak, oczywiście, staraliśmy się w ambasadzie. Wszyscy mówili, że jutro przyjdzie. Słuchajcie, 1,5 godziny przed, w środku nocy zadzwonił do mnie telefon, nie wiadomo skąd, przedstawił się gość, dzień dobry, mówi major taki i taki z departamentu tam jakiegoś bardzo ważnego pakistańskiego. Chciałem pana poinformować, że wizy dla was zostały przyznane. Dziękuję. I się rozłączył.
Przejechaliście całą Europę, Turcję, Iran, tak, nie mając wizy.
Nie mając wizy, nie. Ja bym nie pojechał, ale Sebastian był zdeterminowany i okazało się, że miał rację.
No dobrze, trafiacie do tego konwoju jadącego do Kwety. I jest już wtedy radość w was, czy jeszcze...
Wiesz co, no, nie, radość już jest taka, że wiemy, że mamy tylko tam 1800 kilometrów do przejechania. Jesteśmy na miejscu. Konwój i tak sobie pojechał, no bo myśmy z tą przyczepą nie byli w stanie, bo niestety to był najgorszy kawałek drogi, to było od granicy do Kwety. To była droga, która kiedyś była asfaltowa. Same dziury pomiędzy w asfalcie, no więc nie pojedziesz szybko z szybowcem, no bo go, on się w środku połamie.
Tak, tak.
Nawet uszkodził solidnie. Więc trzeba było, myśmy zostali, tak? Jak gdyby, no, niby żeśmy się z tym konwojem na jakichś miejscach tankowania spotykali, ale generalnie
oni sobie swoim życiem żyli.
Zresztą z tym konwojem to się okazało w drodze powrotnej, że to jest zawracanie głowy, naprawdę, bo miejscowi, jeżeli polują na turystów, turystów, to polują tylko i wyłącznie na chińskich inżynierów, którzy tam są wysuniętą placówką, powiedzmy, chińską. A nam nigdy nic tam nie groziło. No dobra, Kweta, kompletny jakiś koszmar to miasteczko. A jak nie powódź, to susza i pył i ścieki na ulicach. I no takie w najgorszym stylu azjatyckie miasto. Stamtąd już rzut beretem do Islamabadu, czyli nowej stolicy Pakistanu, bo kiedyś to było Rawalpindi, to są takie miasta obok siebie. No ale nawet przejazd przez to nie był specjalnie trudny, bo wiesz, ulice są bardzo szerokie, ruch jest stosunkowo niewielki, jak na azjatyckie miasto i wszyscy strasznie wolno jeżdżą. Ale tak naprawdę wolno. Tam mają te genialne ciężarówki, na pewno żeście widzieli zdjęcia, takie ozdobione, kolorowe we wszystko. Ale to są takie potwory sprzed 30 czy 40 lat, nawet jakieś Bedfordy angielskie, które na pewno mają więcej. I myślę, że one już mają tak zajeżdżone silniki, że oni nie są w stanie jechać więcej niż 30 na godzinę. W związku z tym nie ma zagrożenia na drodze. Ale potem, jadąc do góry w kierunku Karakorum, przejeżdża się przez słynną miejscowość Abbottabad. To jest tam, gdzie Amerykanie dorwali Bin Ladena. I zaraz dalej zaczyna się słynne Karakorum Highway.
No i tutaj się zaczynają problemy.
I tu się zaczynają problemy.
Albo inaczej mówiąc,
takim składem. Takim składem.
Tak, bo Karakorum Highway to nie jest droga dwupasmowa, asfaltowa.
To nie jest highway.
To nie jest highway w pojęciu amerykańskim. Nie. Jest to droga, która jest nieremontowana praktycznie, ponieważ Chińczycy ciągną drugą drogę powyżej, kilkaset metrów powyżej tej drogi starej, bo zależy im na dostępie do oceanu. W związku z tym ciągną z Chin przez Karakorum aż do wybrzeża pakistańskiego nową autostradę. No ale ruch się odbywa na razie po tej starej. I ta stara droga to była taka półka skalna, przyasfaltowana, szerokość, no dwupasmowa teoretycznie, tylko że tam są cały czas obsuwy i obrywy głazów. Głazy spadają wielkości ciężarówki albo wieżowca i ten asfalt zabierają. A to jest wycięte w dolinie, w zboczu Doliny Indusu, który jest potwornie potężną rzeką. Ja sobie nie wyobrażałem, pomimo że widziałem kilka rzek na świecie, to ten górski Indus to jest piekło. To jest piekło. To jest piekło dla kajakarza czy raftera. Ale jechaliśmy... Co mnie bawi? Goście, tak zwani overlanders, czyli ci, co jeżdżą na wyprawy dookoła świata, do Azji gdzieś, zawsze mówią, to jest taka kultowa droga, Karakorum Highway.
Trzeba wow. Przejechać.
Wow, byłem tam, przyjechałem moim Land Cruiserem, albo Land Roverem, albo czymś tam jeszcze. A ja teraz to mówię tak, a ja przyjechałem w dwie strony z 15-metrową przyczepą Volkswagenem busem.
No. I co wy na to?
I co wy na to, tak? Na spółkę oczywiście z Sebastianem, bo to tam się nie da prowadzić samemu przez całą drogę.
Wiele było takich momentów na Karakorum Highway, że stawaliście i mówiliście, no nie przejdziemy.
Ciężko się złożyć.
Nie, ciężko się złożyć. Nie będziemy się poddawać już, jak jesteśmy tak blisko celu. Problem jest taki, że są duże odcinki, które są już tylko jednopasmowe. Jadą te ciężarówki. Nawet jak, wiesz, się robi szerzej i chcesz wyprzedzić, jest na przykład 100 metrów asfaltu, zbierasz się od zera z tym Volkswagenem, z przyczepą, żeby go wyprzedzić i nagle się pokazują dziury, więc musisz zwolnić znowu, wiesz, i 30 kilometrów jedziesz za taką ciężarówką. W związku z tym myśmy jechali chyba ten kawałek ostatni około 70 godzin.
Dojazd do Skardu, czyli miejscowości, z którego...
Startowej.
Tak, miejscowości startowej z lotniskiem, z którego mieliście, Sebastian miał startować szybowcem w kierunku tych najwyższych szczytów Karakorum, przyniósł ulgę. Czy to był dopiero moment, że teraz się zacznie?
Wiesz co, przyniósł ulgę. Przede wszystkim czekali tam na nas już koledzy, którzy przylecieli parę dni wcześniej samolotem z Polski. Piloci, którzy też mieli latać. Był już hotel, który prowadziła Agnieszka, Polka, ożeniona z Pakistańczykiem, którzy nam bardzo pomogli, bo na szczęście mieli układy różne. Bo okazało się, że zezwolenia, które załatwił ten fikser, jeszcze w Polsce, które zaczęliśmy załatwiać, nie były wszystkim, co było potrzebne, bo generalnie trzeba było mieć zezwolenie od pana Szlabanowego, który uchylał szlaban na lotnisko, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo nie wiem jakie, prime ministra Gilgit-Baltistan okręgu i wójta gminy, który dawał pozwolenia na to, żeby nad jego ziemią można było latać. Ale to już jest osobna historia, nie? Myśmy dojechali, szybowiec na parkingu, potem szybowiec złożony, no i zaczęły się schody. Jak wjechać na lotnisko i wystartować? Ale to jest też osobna historia.
I o tym myślę, że
następnym razem
musimy Sławka zaprosić do kolejnego programu Między Biegunami. Oprócz tych historii offroadowych, nurkowych i innych, o które chcielibyśmy cię zapytać. Natomiast państwa, no bez dwóch zdań zapraszamy na, jeżeli tylko będziecie mieli możliwość, na kolejne takie spotkanie, jak miało miejsce wczoraj w Muzeum Lotnictwa, czy ze Sławkiem Makarukiem, czy z Sebastianem Kawą, bo ta wyprawa w całości, zarówno ta część lądowa z przejazdem, z szybowcem ciągniętym za waszym samochodem, czy już ta część w powietrzu, no to jest coś niesamowitego. Uważam, że w XXI wieku to jest coś, co można nazwać wyprawą przez duże W.
A oczywiście, jeżeli będziemy wiedzieć o takim spotkaniu, to będziemy informować w programie Między Biegunami. Sławku, jeszcze na koniec. Było to dla ciebie wyzwanie?
Słuchaj, na
bo ty,
pewno...
Wiesz, bo ty troszkę rzeczy zrobiłeś w życiu, takich fiksersko-organizacyjnych.
Tak, słuchaj, no powiem inaczej. Nie spodziewałem się, że będzie to takie wyzwanie.
Okay. Myślałem, że będzie to... Łatwiej.
No, tam wiadomo, tam granice, co to jak
przejedziemy,
się załatwia, nie? Natomiast powrót był 3 razy ciekawszy, to jest chyba właściwe słowo, niż przejazd do Pakistanu.
Oj, to już część druga przed nami. Sławek Makaruk po pierwszej części w programie Między Biegunami. Sławku, wielkie dzięki za spotkanie w Radiu Kraków.
Dziękuję bardzo.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.